poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jacek Butlewski, witam Państwa. Wracamy do Zamku Cesarskiego, ale dzisiaj spoglądamy na tę budowlę z perspektywy, być może tak użyjmy tego słowa, tego sformułowania, Wilhelma II, a więc ostatni niemiecki władca przed rewolucją, który przeżył jeszcze kilkanaście lat, więcej nawet, dwie dekady. Żył poza Niemcami. Są fotografie bardzo liczne, ostatnio je oglądałem, muszę powiedzieć, że robią duże wrażenie, jak dumna była to postać, jak już nawet nie był władcą.
Tak, jak najbardziej. Wilhelm II należał do, powiedzmy sobie wprost, trochę efekciarzy. On lubił imponować, lubił błysnąć, lubił się pokazywać na szerokim tle, lubił pokazywać swoją wielkość.
Chociaż miał słabość.
Miał niewład lewej ręki i niedorozwój tej kończyny. W związku z tym starano się za wszelką cenę jego wadę fizyczną ukryć. Ale to już jest akurat nieistotne. W każdym bądź razie, w miarę zbliżania się I wojny światowej zmieniała się także ideologia Niemiec. W związku z tym postanowiono w Poznaniu utworzyć, z Poznania zrobić miasto reprezentacjonalne cesarza Niemiec. W związku z tym powstało wtedy oczywiście Forum Cesarskie, o którym już kiedyś mówiliśmy. Natomiast w latach 1905-1910 berliński architekt Franz Schwechten zrealizował swój projekt Zamku Cesarskiego w Poznaniu. Największej budowy i takiej wisienki na torcie tego Forum Cesarskiego. Zamek, który formalnie miał być budowlą neoromańską, w czym się lubował Wilhelm II. W rzeczywistości Zamek Poznański jest postawiony z cegły i dopiero płyty wapienne stworzyły wrażenie neoromańskości. Natomiast charakterystyczne jest wnętrze zamku, który był neoromański prawie w każdym celu. Zamek przedwojenny i zamek cesarski to była budowla we środku dość ciężka, dość taka nieprzyjemna, przytłaczająca, z wyjątkiem wielkiej kaplicy mieszczącej się w wieży, opartej na kaplicy w Rawennie, co stwarzało troszeczkę luzu, jakiegoś takiego oddechu w całości. Zamek, jakby nie patrzeć, 585 pomieszczeń, wieża się w wysokości 75 metrów, cały koszt inwestycji to było 5 milionów marek, czyli naprawdę duże uderzenie finansowe dla państwa. Zamek był siedzibą cesarza na ziemiach wschodnich.
A czy była to siedziba używana?
Rzadko. Sam cesarz Wilhelm był tutaj kilka razy. Był tylko kilka razy, natomiast są zachowane fotografie z pobytu, bo Wilhelm obserwował postęp budowy całego zamku. Są zdjęcia zachowane z okresu kształtowania się dopiero całej budowli.
Czyli liczył się z Poznaniem jako miastem?
Liczył się, ale korzystał tylko wtedy, jeżeli to było potrzebne. Natomiast rodzina cesarska, tak, jak najbardziej tutaj bywała. Zdarzały się tutaj różnego rodzaju imprezy, ale wszystko na wysokim poziomie, także nie było tutaj problemu z tym. Jeśli chodzi o ostatnie zdjęcie cesarza na dziedzińcu zamku, to jest okres I wojny światowej, gdzie rozmawiają panowie, to znaczy cesarz i feldmarszałek Paul von Hindenburg, ale jest tam w tle ciekawa sprawa, o czym nawet turyści nie zawsze wiedzą. Jest na dziedzińcu fontanna lwów oparta na fontannie podobnej, tylko że większej w Alhambrze, ale mało kto wie o tym, że ta fontanna stoi na tle wielkiego drzewa. To drzewo było osobiście posadzone przez Wilhelma II. Także to jest ciekawostka, na którą na ogół się nie zwraca. Burgrabią, czyli takim zarządzającym zamku, od początku do końca, przez cały okres od 1905 do 1918 roku, był Polak, hrabia Bogdan Hutten-Czapski, do którego Polacy nie mieli żadnych pretensji. Cesarz był z niego bardzo zadowolony.
Poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Główne wejście do Zamku Cesarskiego znajdowało się w wieży. Wieża to był główny element reprezentacyjny, i taki zresztą był w okresie okupacji hitlerowskiej. Tam było zarezerwowane jedno jedyne wejście tylko i wyłącznie dla cesarza. To było wejście z dzisiejszej ulicy Alei Niepodległości. Do tej pory zachowana jest brama. Kiedyś tam był oczywiście samochód telewizji poznańskiej przechowywany, ale wnętrze tej wieży zachowało się tak, jak było za czasów Wilhelma. No i jeszcze dodatkowo dodam, że poznańcy sobie anegdoty na temat tej wieży opowiadali, bo po lewej, po prawej stronie od wejścia były postacie siedzących lwów, przy czym stwierdzono, że jeden z nich jest bardzo podobny do głównego gospodarza. Także są to ciekawostki, z których często sobie ludzie nie zdają z tego sprawy. No przecież w okresie międzywojennym urzędnicy poznańscy, urzędnicy Ministerstwa Bojej Dzielnicy Pruskiej urzędowali w oryginalnych wnętrzach cesarskich, pozbawionych tylko elementów władzy Wilhelma II.
Pytanie, czy cesarz z całym dworem mógłby, gdyby chciał, przenieść się tu i czy byłaby to rezydencja dla niego wygodna, gdyby podjął decyzję, przenoszę się w całości ze swoimi urzędnikami, ze swoją służbą do zamku. Czy zamek spełniłby te zadania?
Raczej nie, był jednak mimo wszystko za mały. Wszyscy by się tam nie pomieścili. Natomiast doraźnie, czasowo, na spełnienie jakiegoś zadania, wykonania określonej pracy, jak najbardziej spełniał funkcje takie, jakie były potrzebne. Natomiast kompletna przebudowa nastąpiła w okresie okupacji hitlerowskiej. Niemcy byli trochę noworuszami. Bardzo nerwowo reagowali na tradycje wilhelmowskie, tradycje cesarskie, wprowadzali swoje porządki, swoją architekturę, swoje urządzenie. Zlikwidowana została kaplica zamkowa. W związku z tym spłaszczona została wieża od strony świętego Marcina i wprowadzony balkon, z którego wóz miał pozdrawiać maszerujące kolumny zwolenników. Natomiast wnętrze zostało całkowicie, prawie całkowicie, z wyjątkiem może sali tronowej. Wnętrze zostało przebudowane według projektów Franza Böhmera, młodego architekta niemieckiego. I w tej chwili, jeżeli Bogusław Wołoszczański chce realizować program na temat okresu okupacji hitlerowskiej, jeżeli chce pokazać domniemane wnętrza kancelarii Hitlera, wnętrza urzędów niemieckich w Berlinie w czasach hitlerowskich, to przyjeżdża do Poznania, bo tutaj te wnętrza ma prawie idealnie zachowane i są to w tej chwili, nie waham się zaryzykować, chyba najlepiej zachowane nazistowskie wnętrza w całej Europie.
A Bogusława Wołoszańskiego nagrywaliśmy, jego wypowiedź, bo on wtedy kręcił o poznańskich kryptologach, mamy w archiwum Radia Poznań. Rzeczywiście jest to dla historyków no ciekawy zakątek, żeby pokazać tak obrazowo, jak to wyglądało i spacerując korytarzami zamkowymi, przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia, tam jest co oglądać naprawdę. Hol balkonowy, chociażby taras piękny. Można się cofnąć w czasie po prostu.
Można się cofnąć w czasie, westchnąć z tego, jak to kiedyś było, w odpowiedni sposób naturalnie. No i pamiętać o tym, że zamek uratował ksiądz Szczęsny Detloff, historyk sztuki, który w sytuacji całkowitego zniszczenia pomieszczeń biurowych na Starym Mieście zaproponował przeniesienie tych urzędów właśnie do samego Zamku Cesarskiego. I chyba ta decyzja uratowała i zamek, i wnętrza. W rezultacie najpierw był to nowy ratusz, czyli siedziba Miejskiej Rady Narodowej. Przypomnijmy sobie wydarzenie poznańskiego czerwca. Tam się wszystko to odbywało. No i później od 1962 roku Pałac Kultury. Mało kto wie, że nosił imię Wojciecha Bogusławskiego. No i obecnie Centrum Kultury Zamek. Od 1979 roku Zamek Poznański jest w rejestrze zabytków sztuki. Nie wolno ich ruszyć. No, dyskusyjna jest sprawa wieży, która po wojnie nie została w całości odbudowana ze względów i praktycznych, i technicznych, a także i, powiedzmy sobie wprost, ideologicznych.
Do zamkowych historii na pewno w poznańskich historiach będziemy wracać. Marek Rezler, bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłania się pięknie, do widzenia.
Kłania się Państwu Jacek Butlewski.
Na kolejne spotkanie z Markiem Rezlerem i Jackiem Butlewskim zapraszamy w niedzielny poranek za tydzień.